wymagał pchać w bezkresne dale przed się. Choć czasem parę łez otarło się rękawem, by mamy ciepły głos przed zasypianiem. A życie jest jak film, a ty w nim reżyserem, i nie przewidzisz ról, które ci los wybierze. Scenariusz piszesz sam, a los go ciągle zmienia. I grasz swą rolę życia bez dublera. Może gdzieś jest wciąż taki dom i czeka w nim przyjazna dłoń i dobrym słowem wita dzień i trwa przez życie aż po zmierzch. Stoisz u progu tyle lat, choć drzwi otwarte. Wyblakły marzeń kształt już stracił barwy dawno. W codziennym szarym dniu spostrzegasz wciąż to samo. Twój cel oddala się, bo nie tą idziesz drogą. Choć szczęście blisko tak, tuż, tuż za progiem. Na pewno jest gdzieś taki dom i czeka w nim przyjazna dłoń i dobrym słowem wita dzień i trwa przez życie aż po zmierzch. Stoisz u progu tyle lat, choć drzwi otwarte.
Piosenka, którą śpiewał Janek Błasik, a nagrał Jan Ryczko, obaj są z London, nosi tytuł Na progu życia. Przejdę od niej do jajka, które jest symbolem początku życia i jednym z ważnych symboli świąt wielkanocnych. W tegoroczną Wielkanoc w serwisie Nauka w Polsce, Polskiej Agencji Prasowej, można było przeczytać, że profesor Tadeusz Trzyszka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uważa, iż nie ma w przyrodzie równie doskonałego surowca jak jajo. Są w nim wszystkie bioaktywne substancje niezbędne do stworzenia życia i do jego ochrony. Profesor Tadeusz Trzyszka to autor kilkuset prac naukowych o technologii żywności, ekspert technologii drobiu i jaj. W rozmowie z Piotrem Domagalskim stwierdził m.in. Wystarczy 21 dni w temperaturze 39-40 stopni Celsjusza, by w zapłodnionym jaju powstał nowy organizm. Piskle z układem nerwowym, krwionośnym, kostnym, immunologicznym, poruszające się i, gdy dorośnie, zdolne do rozmnażania, czyli zachowania gatunku. W tej niewielkiej skorupce są wszystkie bioaktywne substancje niezbędne do stworzenia życia. Fenomenem jest, że wystarczy energia cieplna, by to życie uruchomić. Profesor Trzyszka dodaje, że skoro z jaj może powstać życie, to można te substancje wykorzystać także do ratowania życia, do walki z chorobami cywilizacyjnymi. Mówi, nie ma żadnych przeciwwskazań do zjadania jaj, może tylko w przypadku alergii na któryś ze składników. Sam codziennie zjadam kilka jajek. Spożywanie dobrego cholesterolu z jaj ogranicza wytwarzanie złego cholesterolu przez nasz własny organizm. Zresztą w jaju cholesterol to 0,3%. Reszta to ważne substancje bioaktywne, przekonuje. I dodaje, że w białku jajka są substancje mające znaczenie w regulacji ciśnienia krwi, do tego czynniki niszczące bakterie i wirusy, zwłaszcza aktywne wobec wirusa grypy. Mówi, jest w jajach cystatyna, która może mieć zastosowanie m.in. w walce z chorobami otępiennymi mózgu i nowotworowymi. W żołądku są substancje, które na przykład w zakażeniach przewodu pokarmowego mogą zastępować terapię antybiotykową, w tym fosfolipidy, które nie występują w żadnych roślinach. Naukowiec wskazuje, że ważące 60 gram jajo kurze dostarcza 90 kilokalorii energii i 25% niezbędnych, doskonale zbilansowanych aminokwasów, związków mineralnych i witamin. Wylicza, jaja zawierają dziesiątki tysięcy składników biologicznie aktywnych. W żołądku występują właściwie wszystkie witaminy, jakie zna natura, z wyjątkiem witaminy C. Co oznacza, że chociaż ważna dla zachowania odporności naszego organizmu, nie jest ona niezbędna do stworzenia życia. Profesor Trzyszka wskazuje też na obecność w jaju witaminy B12 oraz A+E i kwasu foliowego. W żołądku kurzego jaja jest około 2 gramów fosfolipidów, a to bardzo dużo, które mają wbudowane długołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Dzięki nim dobrze funkcjonują nasze mózgi i serca. Każda z około 10 bilionów komórek ludzkiego organizmu zawiera fosfolipidy i cholesterol, co oznacza, że są to składniki dla nas niezbędne, podkreśla. W połowie ubiegłego roku polskie media, szczególnie te propagujące turystykę, zamieściły wiadomość, że tu, cytuję, koleje austriackie uruchomiły nowe połączenie międzynarodowe, które przebiega z Wiednia przez Graz i Lublanę i prowadzi do włoskiego miasta Triest. Według Austriaków takie bezpośrednie połączenie zostało przywrócone po 164 latach. Koniec cytatu. Ja mam dla Państwa informację o wydarzeniu z czasów tej wcześniejszej budowy, czyli z połowy wieku XIX, zatytułowaną Święcone na obczyźnie. Było to w czasie budowy kolei południowej wiodącej z Wiednia do Triestu w dalekiej malowniczej Karyntii. W jednym z prześlicznych miasteczek rzuconych na tło ośnieżonych Alp, wśród inżynierów prowadzących trasę, znajdowały się dwie rodziny polskie, dwa młode małżeństwa. Młode kobiety władały bardzo słabo językiem niemieckim, tęskniły za ojczyzną. Samotne, bo mężowie zajęci wykupnem gruntów mało bywali w domu, a niedzielę przesypiali zazwyczaj zadowoleni, gdy się po tygodniu trudów dorwali do własnego miłego łóżka. Kobiety lgnęły do siebie serdecznie i tworzyły nierozłączną parę. Nadchodziły święta wielkanocne. Przypomniało się im święcone w Krakowskiem. Zamajaczyły w pamięci barwne stroje dziewcząt przed wiejskim kościołem, rozłożone płachty na zieleniejącej już murawie, strojne barwinkiem placki, zwoje kiełbas, słońce wiosenne, starego proboszcza majestat, a potem stół zastawiony, goście, radosny nastrój topniejących serc, zapach świąt w domu. A w tym roku tak daleko, między obcymi. Och, to nic. Musimy mieć wszystko tak, jak bywało w domu. Tak, wiesz, w tajemnicy przed naszymi panami będzie niespodzianka w pierwszy dzień świąt. Pysznie. Zakupiły szynki, kiełbasy, popiekły torty, placki, baby, bułki. W miejskim ogrodzie zwędziły barwinek, bo nikt go nie sprzedawał w mieście, a przecież w jego radosnej zieleni jest właśnie czar wiosny. Przez 2 dni siedziały kamieniem w domu i malowały jajka. Wszystko było jak być powinno, ale w końcu wyłonił się nowy kłopot. Nie mogły się w żaden sposób dowiedzieć o porze święcenia. Zapytywane Niemkinie zdziwione wybałuszały oczy. Święcić? A co to znaczy święcić? Nie, u nas nie ma takiego zwyczaju. W Wielkanoc idzie się do kościoła. Obiad jest trochę lepszy niż zawsze, ale święcone. Nikt tu o czymś takim nie słyszał ani nie wiedział, co to może być. Zmartwiły się młode panie. No więc co? Święcone, niepoświęcone? Nie. Musimy jakoś tak zrobić, by było wszystko jak u nas. Wtajemniczymy Antona. Anton był to służący biurowy. Wytłumaczymy mu dokładnie na rozum, co i jak. Zapakujemy nasze prowianty do koszów i poślemy Antona do klasztoru z prośbą o poświęcenie. Przecież chyba księża zrozumieją, czego od nich chcemy. Na pewno. Więc dwa nowiutkie kosze wysłały białą serwetą, ułożyły w nich malowniczo szynki z krzyżem z goździków, z kręgiem kiełbasy, a wokół babki chleb, placki, masło, sól, oliwę, wina dwie butelki. Słowem, wszystko to, co miało zdobić wymarzony stół wielkanocny. Przywołany Anton słuchał i starał się zrozumieć, co młode panie usiłowały mu wytłumaczyć swoją łamaną niemczyzną. Wykombinował w końcu, że ma to zanieść do klasztoru, oddać księdzu gwardianowi od pań inżynierowych z Polski i poprosić o jakieś święcenie. Tego ostatniego nie bardzo zrozumiał, przerobił je sobie na błogosławieństwo. Więc kiwnął głową z uśmiechem, myśląc, że księża na górze sami będą wiedzieć, czego chcą panie od nich. Uradowane młode mężatki patrzyły przez okno, jak smukła postać chłopaka, obładowana dwoma koszami, dążyła powoli białą serpentyną drogi wiodącej do klasztoru. Tymczasem Anton pociągnął za żelazną rączkę dzwonka u klasztornej furty, w której progu zarysowała się wątła, pochylona postać brata Furtiana. Anton czapkę zdarł. Niech będzie pochwalony Pan nasz Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. A czego to chcecie, dobry człowieku? Pytał brat Laurenty, zezując w stronę tajemniczych, biało nakrytych koszy. Panie inżynierowe z Polski posyłają te dwa kosze i proszą o błogosławieństwo, czy tam poświęcenie. Poświęcenie? Tak, panie kazały oddać i prosić o poświęcenie. Poświęcenie? Aha. Błogosławieństwo pewnie. A tak, tak. Braciszek odsunął białą serwetę, suchą twarz rozpromienił mu uśmiech na widok nagromadzonych, a tak smakowicie wyglądających prowiantów. Zaprosił Antona uprzejmie, by spoczął na kamiennej ławie przed furtą i zabrawszy oba kosze starannie, furtę zamknął i oddalił się w głąb klasztoru. W refektarzu odmawiano właśnie modlitwę przed jedzeniem, a na stole dymiła już cienka zupka postna i czerwieniło się wino w cynowych pucharkach, gdy zjawił się brat Laurenty ze swoim ciężarem. Wyłożył dokładnie, co mu Anton powiedział. Ksiądz gwardian wysłuchał uważnie, zajrzał do koszy, uśmiechnął się i zastanowił przez chwilę. Poświęcenie, błogosławieństwo. O, zacne dusze, zanieś to, bracie, do kuchni. Brat szafarz niech kosze opróżni i odda. Powiedz służącemu, że kazałem serdecznie podziękować. Błogosławieństwa dla całego domu udzielam i jutro w czasie mszy świętej specjalnie westchnę do Boga na intencje tych dusz zacnych. I zwracając do braci, twarz głęboko wzruszoną kończył. Nie wygasło jeszcze w sercach ludzkich miłosierdzie. Dzięki Bogu. Anton wrócił. Obie kobiety wypadły naprzeciw i zderzyły się z nim w drzwiach. No i co, poświęcił? O tak, ksiądz gwardian przesyła błogosławieństwo dla całego domu i bardzo dziękuję. I powiedział, że... Boże! Dwie młode panie krzyknęły równocześnie, ujrzawszy puste kosze, a na ich dnie starannie złożone serwety. Zjedzą nasze święcone, łkała pani Wanda. Co też Anton narobił? Co Anton narobił? Tyle trudów, tyle pieniędzy, gdy się ich w dodatku ma tak mało. Cały urok niespodzianki, wszystko przepadło. Takie pyszne szynki i... Och! Anton wymknął się za drzwi. Nie mógł patrzeć na łzy niewieście. Zaraz mu się robiło tak dziwnie ckliwo. Dziwne te Polki. Błogosławieństwo przyniósł jak chciały, a one znowu desperują. Diabeł by się wyznał, czego one chcą od człowieka. Gdy mężowie wrócili z biura, zastali żony zapłakane nad rozpaczliwą pustką stołu przybranego białą serwetą i barwinkiem. Opowiedziały im w końcu, co zaszło. Uśmiali się obaj, a pan R. przywdział żakiet i wraz z Antonem podążył do klasztoru. Pomyłka się wyjaśniła, ksiądz gwardian poświęcił, uśmiawszy się najpierw serdecznie, bo wyobraził sobie zrozpaczone miny młodych kobiet na widok pustego kosza i radość, gdy odzyskają święcone. Stracił jeno trochę wiary w miłosierdzie serca ludzkiego, które z takim przejęciem sławił w południe. Brat szafarz wzdychał ciężko, wkładając z powrotem do koszów smaczne szynki i wonne babki, które już w myśli prezentował braciom w radosny dzień zmartwychwstania. Za to któż opisze radość młodych mężatek, gdy utracone skarby wylądowały szczęśliwie i mogły urządzić prawdziwe święcone na obczyźnie. Nie da się stwierdzić, czy opisana przez anonimowego autora sytuacja jest prawdziwa, czy wymyślona dla rozerwania czytelników, ale nie ulega wątpliwości, że brzmi prawdopodobnie, zważywszy nie tylko słabą znajomość języka i różnice w tradycji obchodzenia świąt. Znalazłam ją w cyfrowych zbiorach Biblioteki Narodowej polona.pl w wielkanocnym numerze czasopisma Obrona Ludu z 20 kwietnia 1935 roku. Pismo ukazywało się w Poznaniu, Katowicach i Toruniu. Po anonimowej opowieści o święconym na obczyźnie, przedstawiającej związane z Wielkanocą nieporozumienie, mam jeszcze żartobliwy wiersz Antoniego Kucharczyka, poety ludowego, który żył w latach 1874-1944. Wiersz pochodzi z tomu pod tytułem Z łąk i pól, który ukazał się w Krakowie w 1914 roku. Autor wydał go pod pseudonimem Jantek z Bugaja. Jak Wawrzyn uprosił Pana Jezusa o mięso na święta. Stary Wawrzyn po wieczerzy, rozebrawszy się z odzieży, legł na łóżku. Fajkę doi i tak myśli w głowie swojej. Chwała Panu Jezusowi. Kończą się postne żałości, już się scnęło człowiekowi, wnet ogryzę coś od kości. Michałowej chora krowa, masaże jej za nią stówkę dawali, jak była zdrowa. Miałaby była gotówkę. Ale baba krowy nie sprzedała. Mleka potrzeb dzieciom była, ej, żeby ją też dobiła, tanie mięso wieś by miała. Niech ją ta Pan Jezus skaże, że to babsko krwawy dorżnie. Tak Wawrzyn, życząc barbarze, wzdychał głęboko, pobożnie. Ja bym jej sam z życzliwości krowę dobił i obłupił na święta przy sposobności za bądź co pół zatka kupił. Tak to Wawrzyn myślał grzesznie. Tak życzył biednej kobiecie, sąsiadce. A potem we śnie śnił, że łupił już dobicie. Kiedy tak śni w nocnej porze, rumor, hurkot, ryk bydlęcy powstał w Wawrzyna oborze. Wzmagając się coraz więcej, zerwał się z snu, a z nim razem Wawrzynowa służba, dzieci. Wziął świeczkę, co przed obrazem świeci, i do stajni leci. Jeden z Wawrzynowych koni zerwał nową uździennicę. Po oborze wierzga, goni między krowy, jałowice. A żeby cię piorun trzasnął, klnie Wawrzyn i konia ćwiczy. A koń zadem jak nie prasnął, złamał nogę jałowicy. Wdowie krowa ozdrowiała. U Wawrzyna na święcenie cała wioska mięso brała. Spełnił Bóg jego życzenie. Skoro tematem tej części programu jest jedzenie związane z Wielkanocą, proponuję jeszcze posłuchać, co w 1916 roku w jednym z numerów ilustrowanego Kuriera Codziennego autor podpisany jako Kruk pisał o pozaświątecznych pasjach gastronomicznych wielkich ludzi i narodów. Każdy naród ma swoją ulubioną potrawę i wszyscy wielcy ludzie mieli swe słabostki na punkcie jedzenia. Pomówmy na razie o tych ostatnich. Goethe lubił dobrze jadać, ale mimo tego nie był smakoszem. Uraczał on swych gości najwyszukańszymi potrawami tak dalece, że uczty weimarskie w domu wieszcza słynęły owego czasu i gorszyły wielu kuchennych Spartanów. On sam jednak był nader wstrzemięźliwy w jedzeniu i piciu, może temu zawdzięczał właśnie tę podziwu godną, niespożytą siłę fizyczną, z jaką aż do ostatnich dni przydługiego swego żywota zachował. Za młodych lat odgrywało u Goethego wino dość znaczną rolę i jako stary, podtatusiały pan powrócił on do swojej ulubionej pasyjki. Wypijał w tym czasie jedną butelkę starego wina dziennie. I Napoleon I nie był wolnym od słabostki smakoszostwa. Ku utrapieniu swego podkomorzego i nadwornego kuchmistrza musiał niezmiennie Napoleon mieć przy stole trzy rzeczy. Kurę pieczoną, kotlet i kawę czarną. Zwłaszcza ta ostatnia stała się dla niego wprost niezbędnym warunkiem do życia. Były czasy, gdy Napoleon wypijał dziennie po 20 sporych szklanek czarnej kawy. Immanuel Kant, sławny filozof, miał bardzo prymitywne upodobania na punkcie jedzenia. Jego ulubioną potrawą była rzepa ze słoniną, groch, soczewica, nóżki cielęce i owcze pieczone. Jedzenie uważał on za czynność równie ważną, jak i inne funkcje z życiem związane. Obiadowi poświęcał całe 3 godziny, od 1 do 4 po południu. Lessing, podobnie jak Ezaf, byłby gotów oddać swe pierworodztwo za miskę soczewicy. Schiller lubił namiętnie szynkę. Wieland i Klopstock byli notorycznie znanymi, niewybrednymi żarłokami. Z wielkich ludzi w Polsce wymienić należy jako wytrawnych, historycznych smakoszów Mikołaja Reja, który przepadał za pieczoną wołowiną i burakami, i Jana Kochanowskiego, śpiewaka z Czarnego Lasu, wybornego znawcę miodu pitnego i drobiu. Kochanowski opiewał niejednokrotnie niewinne rozkosze dobrego jedzenia, a w jednym ze swych wierszy wyraźnie powiada, że nie życzy sobie większego szczęścia, by tylko dzban niepróżny stał przede mną i przyjaciel pijał ze mną. I Zimorowicz nie pogardzał starym Węgrzynem, a Kniaźnin i Trębecki byli wytrawnymi znawcami wina. Z królów naszych lubił dobrze zjeść Sobieski, a wielki król chłopków zjeść i wypić. Specjalnością Kazimierza Wielkiego były, jak wiadomo, kukły żydowskie. Tu muszę wyjaśnić, że kukiełka to mały, zwykle okrągły bochenek chleba, upieczony najczęściej z resztek ciasta. Stanisław August miał gust i żołądek zepsuty kuchnią francuską. Prawdziwym spartanizmem w jedzeniu odznaczał się Kościuszko, który napojów gorących nie używał wcale i jedynie namiętnie lubił owoce. Mickiewicz był zwolennikiem litewskiej kuchni, bigosu, kołdunów i kisielu. Z muzyków Moniuszko lubił piwo i kurczęta, Jan Gal wino, Noskowski pił tylko wody mineralne. Na ogół można powiedzieć, że indywidualizm człowieka jest ściśle związany z usposobieniem do pewnych potraw i napojów. Kilka powyższych przykładów potwierdza tę teorię, twierdzi autor.
Gorący wulkan pełen wszędzie coraz mniej prawdy i człowieka i coraz dłuższa w nas samotności rzeka. Tylko czasem przez sen
i tylko czasem przez sen
da się słyszeć ten szept. Niech przyjdzie dzień doskonałej zgody serc. Niech przyjdzie noc, noc jedności dusz. Całkiem w inną stronę patrzymy sennym wzrokiem i nie wierzymy w cuda, spalamy się na popiół.
Dobiega końca kolejny program Twojego Radia, który przygotowała Jolanta Pawluk, a zrealizowali Stefan i Tadeusz Żochowscy. Przed pożegnaniem pragnę przypomnieć, że ciągle jeszcze nie nadajemy programu na żywo, że nadal jest on nagrywany z tygodniowym wyprzedzeniem, w związku z czym wszelkie zawiadomienia, komunikaty, informacje, żeby mogły pojawić się na czas, muszą dotrzeć do mnie jeszcze wcześniej. Inaczej stają się nieaktualne, co spotkało zbyt późno nadesłane życzenia wielkanocne. A my już teraz dziękujemy za uwagę i zapraszamy do głośników za tydzień.
Niech przyjdzie noc, noc jedności dusz. Niech przyjdzie dzień doskonałej zgody serc. Przyjdzie noc, noc jedności dusz. Niech przyjdzie do mnie czas. Niech przyjdzie zgoda serc.
Co takie pięknie brzmi.
Tu twoje radio London.
To my, kto tak pięknie gra, kto tak pięknie gra.
Tu twoje radio London.
Oj, ja.